Wydawnictwo Bogulandia przedstawia Misu Andrius, Hiob, Miłość pośród popiołów, seria Skarby jego miłości, tom pierwszy, czyta Marcin Popczyński. Prolog. Pewnego dnia, gdy synowie Boży przyszli stawić się przed Panem, szatan też przyszedł z nimi. Mówi Pan do szatana: a zwróciłeś uwagę na sługę mego Hioba? Bo nie ma na całej ziemi drugiego, kto by tak był prawy, sprawiedliwy, bogobojny i unikający grzechu jak on. Szatan na to do Pana: czyż za darmo Hiob czci Boga? Czyż ty nie ogrodziłeś zewsząd jego samego, jego domu i całej majątności? Pracy jego rąk pobłogosławiłeś, jego dobytek na ziemi się mnoży. Wyciągnij, proszę, rękę i dotknij jego majątku, na pewno ci w twarz będzie złorzeczył. Rzekł Pan do szatana: oto cały majątek jego w twej mocy. Tylko na niego samego nie wyciągaj ręki. I odszedł szatan sprzed oblicza Pańskiego. Księga Hioba, rozdział pierwszy, wersy 6 i 8 do 12. Część pierwsza. Rozdział pierwszy. Izaak miał wtedy 180 lat. Izaak, doszedłszy do kresu swego życia, zmarł w późnej starości. I pochowali go jego synowie Ezaw i Jakub. Księga Rodzaju, rozdział 35, wersy 28 i 29. Ociężałe stopy Diny nie zostawiały śladu na spieczonej słońcem ziemi w hebrońskim obozie dziadka. Izaak przez wiele dni walczył ze śmiercią, lecz ostatecznie umarł. Był jedynym mężczyzną, który dostrzegał w Dinie więcej niż wstyd i kochał ją nadal po tym, co wydarzyło się w Sychem. Kiedy klękała, by wypłukać tkaniny, którymi myła i maściła ciało dziadka, czuła się tak samotna i opuszczona. Panienko! Za plecami Diny dał się słyszeć szept, zaledwie odrobinę głośniejszy od płynącej wody. Wyrwana z rozmyślań, upuściła tkaniny do strumienia. O nie! Zawołała, próbując złapać odpływające pranie. Zwinna ciemna postać skoczyła do wody, ratując płynące skarby. Mam je, panienko! Młoda służąca z obozu dziadka stała w wodzie po kostki, z dłonią uniesioną zwycięsko nad głową i kroplami kapiącymi na przycięte krótko włosy. Jej skóra, o barwie głębokiej czerni i wysokie kości policzkowe, zdradzały kuszyckie korzenie. Dina zauważyła ją już wcześniej wśród sług obozu, ale większość czasu spędzała u boku chorego dziadka. — Dlaczego nazywasz mnie panienką? — zapytała Dina, sięgając po brudne, mokre szmaty. — Nigdy nie rozmawiałyśmy, dziecko, a ja sama nie jestem w niczym lepsza od sługi. Wycisnęła materiał i włożyła go do zawieszonego na ramieniu kosza. — Pan Hiob powiedział, że teraz, kiedy panienka wychodzi za jego syna, będę jej służącą. Prostując plecy, Dina stanęła nad dziewczyną. Myśli, że skoro jest najważniejszym człowiekiem na wschodzie, może tak po prostu wejść z rozkazami do obozu dziadka Izaaka? Entuzjazm dziewczyny opadł jak wycieńczone suszą trawy na nizinach Hebronu. Żałując okazanej goryczy, Dina otoczyła niewolnicę ramieniem i ruszyła w krótką drogę do namiotów. Chciałam powiedzieć, że nie należę jeszcze do domu pana Hioba. Właściwie nie należy do żadnego domu, szepnęła, patrząc na namioty przed nimi. Kilka kolejnych kroków pokonały w milczeniu. Hiob nie powinien składać obietnic, których Abba może nie chcieć spełnić. Zerkając na dziewczynę obok, ujrzała na jej twarzy rozczarowanie. Dina żałowała, że nie może jej jakoś pocieszyć, ale jak mogłaby dodać komuś otuchy, kiedy sama czuła się tak samotna i zagubiona? A poza tym ta mała kuszytka była służącą jej dziadka. Trudno przewidzieć, w jaki sposób zostanie podzielony majątek i służący Izaaka, zwłaszcza w perspektywie walki o dobytek pomiędzy Abbą Jakubem i wujem Ezawem. Przepraszam, panienko. Dina zauważyła, że dziewczyna uprzyjemnia sobie spacer, stawiając duże kroki i małe kroczki, by ominąć pęknięcia w suchej ziemi. Ale czy mogę udawać, że jestem służącą panienki, dopóki jej Abba nie powie inaczej? Przeskoczyła do kolejnego skrawka gładkiej ziemi, balansując niepewnie na jednej nodze. Dina przytrzymała ją, kładąc rękę na ramieniu dziewczyny. Pod warunkiem, że przestaniesz nazywać mnie panienką. Uniosła brew, czekając na przytaknięcie niewolnicy, zanim wznowiła ich wędrówkę do obozu. Dziewczyna nieco niższa od Diny ruszyła tuż za nią, gawędząc wesoło. Abraham był wielkim księciem pomiędzy swymi ludźmi, podobnie jak twój dziadek Izaak. Czy nie powinnam wobec tego nazywać cię księżniczką? Zaśmiała się, zaskakując samą siebie. Uśmiech, który posłała szerokookiej, niewinnej dziewczynie, był jednak szczery. Nikt nigdy nie nazywał mnie księżniczką, mała kuszytko. Mów do mnie Dina. Wtedy rozległ się wysoki jęk zawodzących żałobników. Dina wyjrzała na ścieżkę ponad horyzontem pomiędzy topolami. Tak jak się spodziewała, zawinięte ciało dziadka Izaaka spoczywało w wozie zmierzającym do groty grobowej w Mamre, na północ od Hebronu. Za furmanką podążali dwaj synowie Izaaka, Jakub i Ezaf. Ich wzajemna nienawiść skrzyła się jak krzemienie. 11 nadzwyczaj spokojnych synów Jakuba szło w tyle. Spośród klanu Ezawa tylko dwóch potomków przybyło, by oddać cześć patriarsze. Hiob, prawnuk Ezawa i Elifas, syn Ezawa, który rozpaczał, jak gdyby to jego własny Abba leżał w wozie pogrzebowym. Pozostali z licznych Edomitów czcili podobno bożków kananejskich i nie darzyli wielkim szacunkiem Izaaka, syna Abrahama, z którym Jahwe zawarł przymierze. Chodź. Dina przełknęła ślinę, powstrzymując falę bezbrzeżnego smutku. Jak powinnam cię nazywać, mała? Jestem Nogala. Jej śpiewny głos niemal zagłuszył jęki żałobników. Chodź, Nogalo. Nie potrzebuję służącej, ale chętnie przyjmę pomoc w pakowaniu rzeczy na podróż do Uz. Przyjazne porozumienie, żadnych słów więcej. Powietrze było zbyt przesiąknięte żalem, niepewnością i echami żałobników. Dotarły do obozu dziadka, który składał się z rzędów namiotów ułożonych dookoła ogromnego paleniska z piecami. Namioty rodzinne łączyły się z izbami dla sług za pomocą ścieżek. Siedziby najbliżej ognia zarezerwowane były dla krewnych i cennych gości, podczas gdy niewolnicy zajmowali schronienia na zewnątrz. Dina i Nogala wyminęły namioty rodziny, płosząc zbłąkane psy pasterskie i pozdrawiając służących. Wreszcie dotarły do centralnych pieców, gdzie pracowite dłonie wypiekały chleb dla szykujących się do podróży karawan Ezawa oraz krewnych i służących, którzy mieli pozostać w Hebronie. W samym środku obozu znajdowały się zawsze trzy namioty. Namiot dziadka Izaaka rozłożono najbliżej ognia, namiot Abby Jakuba na zachód, a wuja Ezawa na wschód. Dina przystanęła, przyglądając się schronieniom. Olbrzymi, czarny dom dziadka Izaaka z wielkim zadaszeniem z przodu był teraz pusty. Kiedyś stanowił ważne miejsce spotkań dla wędrownych handlarzy i dygnitarzy, którzy pragnęli audiencji z wielkim synem Abrahama. Namiot Abby Jakuba był surowy i praktyczny, podobnie jak sam Abba. Siedzibę wuja Ezawa zdobiły skóry zwierząt i grubo ciosane drewno. Namioty bliźniąt były tak różne, jak różni byli sami bracia. Między nimi toczyła się nieustająca walka. Choć minęło niemal 100 lat, odkąd Abba Jakub wykupił miską zupy prawo do pierworództwa Ezawa, a blisko 50, odkąd wykradł jego błogosławieństwo przymierza, rywalizacja pomiędzy braćmi przybierała na sile z każdym kolejnym rokiem. Na szczęście rzadko odwiedzali dziadka Izaaka w tym samym momencie. Abba Jakub większość czasu spędzał na wypasaniu stada i trzody w Berszewa, podczas gdy wuj Ezaw pielęgnował swój ogromny klan w górze Seir. Dina zajmowała izbę pod namiotem dziadka. Jej honorowe miejsce w samym środku obozu wzbudziło oburzenie, gdy przybyła doń 15 lat temu. Dziadek prędko położył kres sprzeciwom, tłumacząc obecność wnuczki potrzebą opieki lekarskiej. Dina wiedziała jednak, że chciał ją w ten sposób wyróżnić i ochronić. Nogala wkroczyła do słabo oświetlonego namiotu, a Dina usłyszała jej westchnienie. Panienko, jesteś lekarką o wielkiej mądrości. Nie chcąc irytować się tym niezasłużonym uwielbieniem, Dina spróbowała spojrzeć na swój mały dom oczami dziewczynki. Ogrom fiolek z ziołami i maściami, który wypełniał półki z ciosanego cedru, wypełniał nozdra ciężkim aromatem kolendry, aloesu i mirry. Podłogę zdobiły centkowane i nakrapiane dywany, a część sypialnianą od mieszkalnej oddzielało tylko wąskie pasmo gleby. Dina posiadała dwie szaty, cztery tuniki i trzy nakrycia głowy, co dla koszyckiej niewolnicy mogło wydawać się przepychem. Resztę jej namiotu wypełniały przeróżne rodzaje ziół, eliksirów i mikstur. Potrzeby Diny były niewielkie, zaś jej życie proste. Rzadko opuszczała schronienie mieszczące centralny piec i małą przestrzeń pomiędzy namiotem swoim i dziadka Izaaka. To był jej świat, jej dom, aż do teraz. Przez 15 lat czuła się bezpieczna, jako opiekunka dziadka użyteczna. Teraz zastanawiała się, czy coś jeszcze naprawdę stanowiło jej własność i co planował zagarnąć dla siebie chciwy wuj Ezaf. Po powrocie mężczyzn z pogrzebu czekało ją podporządkowanie się rozkazowi Izaaka, poślubienie syna Hioba. — Jak mogło przyjść ci to do głowy? — szepnęła Dina do dziadka, jakby stał obok. — Uznałam, że musisz być zdolną lekarką, skoro posiadasz tyle lekarstw. Dziewczyna musiała być przekonana, że Dina mówiła do niej. Nagle ogarnięta żalem, Dina zapragnęła być sama. Potrzebowała czasu, by pomyśleć o szalonym nakazie dziadka, który ją kochał. Ślub w tak późnym wieku? Jako 35-latka przestała przypominać już miód i śmietanę, a zbliżała się niebezpiecznie do skwaszonego mleka. I dlaczego chciałby mnie skazać na małżeństwo z mężczyzną z klanu Ezawa? Na to pytanie znała odpowiedź. Ponieważ była córką Jakuba, dziadek uważał jej łono za ogród obietnicy, dzięki której potomkowie Ezawa zyskaliby tak podstępnie wykradzione przez Abbę błogosławieństwo przymierza. Ha! Na jej ustach pojawił się kolejny, szyderczy śmiech, lecz tym razem Nogala zdawała sobie chyba sprawę, że Dina nie myśli o ziołach. Mężczyźni nie widzą we mnie ogrodu obietnicy, Nogalo. Jestem dla nich brudna. Dziewczyna poklepała delikatnie jej ramię. Nie dla pana Hioba? Dina strząsnęła z siebie jej dłoń i sięgnęła po dzbanek z mirrą oraz kawałek wełny, którym chciała go owinąć. Pan Hiob zaoferował swojego syna tylko dlatego, że wuj Ezaw sprzeciwił się wszystkim innym Edomitom, nawet w obliczu śmierci dziadka. Łzy przysłoniły jej oczy. Tak więc Hiob, klejnot w koronie Ezawa, złoty człowiek wschodu, postanowił zrobić co należy. Przeznaczył Ennona, swojego pierworodnego syna, na męża Dinny, zhańbionej córki Jakuba. — Oczy pana Hioba są czyste i dobre — odezwała się szeptem Nogala, pochylając głowę. — Nie wierzę, że ofiarowałby swego syna, gdyby widział w tym nieszczęście dla któregokolwiek z was. — Och, jakaż ona niewinna — pomyślała Dina. — Wszyscy mężczyźni prowadzą ostatecznie do nieszczęść. Potrzebowała kogoś, kogo mogłaby obrzucić za swój los winą, a nie chciała oskarżać dziadka. Izaak kochał ją zbyt mocno i długo, wolała więc nienawidzić Hioba. Pragnęła myśleć, że bogactwo i pomyślność uczyniły go nadętym i dumnym. Nadzieje Nogali, choć całkowicie niewyobrażalne, wydawały się jednak uzasadnione. Hiob był dobry i pełen współczucia. Troszczył się czule o dziadka podczas jego ostatnich dni, nie zyskując nic w zamian. Najlepiej byłoby więc winić wuja Ezawa. Ten włochaty, czerwony, zwalisty człowiek od zawsze stanowił obiekt nienawiści Abby Jakuba i wyraźnie się do tego nadawał. Przykro mi z powodu pana Izaaka, panienko. Łagodny głos Nogali działał jak balsam na duszę Diny. Wiem, że go kochałaś. Policzek Diny zwilżyła pojedyncza łza. Otarła ją prędko. Zacznijmy się pakować. Nie wiem, co zabiorę ze sobą do Us, a co trafi do Abby i wuja Ezawa, ale musimy owinąć dokładnie każdą fiolkę. Emocje spętały jej myśli, a do oczu cisnęły się kolejne łzy, których nie chciała jednak wypuścić. Zastanawiam się, czy pąki kwiatów są takie same w górach Edomu? Sięgnęła po drugi flakonik z mirrą i kawałek wełny, by ją zapakować. Wtedy poczuła na ramieniu łagodny uścisk. Potrafię słuchać, panienko. Najwyraźniej nie, bo inaczej nie nazywałabyś mnie panienką, wyrzuciła słowa wraz z uczuciami. Moją przyszłość sprzedano jak bezwartościowego muła na targu, a dziadek Izaak odszedł. Dina rzuciła dzbanek z mirrą w słup na środku namiotu, przez co powietrze wypełnił słodki zapach, który przyprawił ją o delikatne zawroty głowy. Kolejny znak, że bezsenne noce i dnie wycieńczyły ją zarówno emocjonalnie, jak fizycznie. Przyglądając się odłamkom ceramiki na dywanie, spotkała osłupione spojrzenie Nogali. Jak moje złamane życie! Dziewczyna wyciągnęła rękę, by zaprowadzić Dinę do sterty centkowanych i poplamionych dywanów. Dina usiadła obojętnie. Masz rację, panie Dino. Twoje życie faktycznie jest jak ten piękny potłuczony dzbanek. Właśnie pękł i cudowny zapach w środku, który skrywał się w twoim sercu, będzie teraz dzielony z synem pana Hioba. Nogala przerwała. Pozbierała rozbitą ceramikę i zdjęła z półki wyszczerbioną glinianą fiolkę. Owijając odłamki i flakonik w starą szmatę, powiedziała: załóżmy, że ten dzban to moje życie. Coś mi mówi, że jeśli złączymy nasze losy, będzie nam lepiej. Jej policzki uniosły się w niepewnym uśmiechu. Odpocznij, panienko, ja spakuję twoje rzeczy. Musisz być gotowa, gdy mężczyźni powrócą z groty.